Dzień dobry, mówi Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie. Zaczynamy kolejny odcinek. To są jeszcze odcinki, które staram się nadrobić zaległości z wydarzeń, z informacji, które miały miejsce w wakacje. I dzisiejszy odcinek dotyczy tak naprawdę bardzo palącego i ważnego tematu, a mianowicie uregulowania na nowo stosunków wymiany informacji, wymiany danych osobowych ze Stanami Zjednoczonymi. I wprowadzając może słowem wstępu, chciałem tylko powiedzieć, że na podstawie wyroku TSUE z 2020 roku w zasadzie z dnia na dzień upadła cała konstrukcja wymiany danych osobowych w uproszczony sposób ze Stanami Zjednoczonymi i od tamtego wyroku jedynym w mojej ocenie bezpiecznym sposobem wymiany danych osobowych było opieranie się o nowe standardowe klauzule umowne, ewentualnie o uzyskiwanie wyraźnej zgody od osób, które dane były przekazywane czy też powierzane do Stanów Zjednoczonych, z zaznaczeniem oczywiście, że porządek Stanów Zjednoczonych nie zapewnia, porządek prawny nie zapewnia adekwatnych środków bezpieczeństwa, takich jakie te osoby miałyby na terytorium Unii Europejskiej. Była to na pewno, obiektywnie mówiąc, bardzo niekomfortowa sytuacja, zarówno dla uczestników, konsumentów rynku, którzy często chcąc skorzystać z jakiejś usługi, stawali przed dylematem, czy się mają na to zgodzić, czy nie, co w ogóle poddawało pod wątpliwość dobrowolność tej zgody. A z drugiej strony, jeśli ktoś chciał opierać się na podstawie standardowych klauzul umownych, to zapisy standardowych klauzulach umownych niejako doprowadzały do takiej sytuacji, że mieliśmy pewne wątpliwości, czy druga strona może oświadczyć, że na danym obszarze prawnym będą przestrzegane wszystkie przepisy wynikające z RODO. Dlatego myślę, że z wielką radością przyjęliśmy, tutaj mówię o biznesie tak naprawdę, że biznes przyjął to stanowisko, gdzie zostały wprowadzone mechanizmy, odpowiednie mechanizmy prawne w Stanach Zjednoczonych, które powiedzmy polepszyły sytuację obywateli Unii Europejskiej, których dane osobowe są przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Stanów Zjednoczonych, co de facto spowodowało, że można było ten porządek prawny w Stanach Zjednoczonych uznać za odpowiedni czy też adekwatny w stosunku do tego, który mamy na terytorium Polski czy w ogóle krajów unijnych. I teraz DPF, myślę, że ten skrót się bardzo szybko nam tutaj w biznesie przyjmie, ponieważ jest to skrót, który określa, czy pochodzi od słów Data Protection Framework, czyli tak naprawdę ramowa ochrona danych osobowych. Jest to podejście trzecie już dzisiaj, znaczy trzecie historycznie podejście do uregulowania tych stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i myślę, że jeśli państwo jakby historycznie śledzą ten etap, to myślę, że jest to bardzo zbliżony mechanizm do mechanizmu, który został właśnie podważony przez TSUE, a tak naprawdę nie tyle sam mechanizm został podważony, tylko właśnie ten porządek prawny Stanów Zjednoczonych był w mojej ocenie po prostu tutaj skrytykowany po przeglądzie i uznany za nieważny, więc de facto Amerykanie nie tyle musieli zmienić mechanizm, co dopasować powiedzmy swoje przepisy prawne do tych unijnych. Dlaczego mówię, że jest bardzo podobny? Dlatego, że mówi się tutaj o pewnej liście podmiotów, które będą przechodziły kontrolę i będą potwierdzały, że przestrzegają przepisów wynikających z Unii, z regulacji unijnych. I to jest oczywiście Data Privacy Framework.gov, taki jest adres strony internetowej, na której te podmioty będą publikowane i na której będzie można zawsze zweryfikować i sprawdzić, czy ten podmiot tam występuje. Jeśli tak będzie, to wówczas traktujemy ten podmiot jako podmiot spełniający wszelkie wymogi wynikające z unijnych przepisów prawa, a więc w zasadzie traktujemy go jako podmiot równoważny. Nie wymagamy tutaj żadnych dodatkowych regulacji, a więc nie musimy na przykład opierać się na standardowych klauzulach umownych albo na przykład na corporation, o regulacjach korporacyjnych, tak, czyli corporation rules, jak to też czasami z angielskiego są te regulacje nazywane. I tutaj co jest bardzo istotne, jakie się może pojawić pytanie, no dobrze, a co się stanie, kiedy tego podmiotu na tej liście nie ma? No to jeśli tego podmiotu na tej liście nie ma, no to wtedy trzeba w mojej ocenie podpisać standardową klauzulę umowną, ale co jest też bardzo istotne, regulacja prawna amerykańska, która została wprowadzona, która daje odpowiednie prawo chociażby do ochrony, do składania skarg obywatelom Unii Europejskiej, dotyczy zarówno podmiotów, które występują na tej ramowej liście podmiotów zgodnych, jak i dotyczą również podmiotów, które na SCC, czyli na standardowych klauzulach umownych, te dane pozyskały. Dlatego sytuacja wydaje mi się w tej chwili jest komfortowa, ponieważ część podmiotów ma podpisane standardowe klauzule umowne i nawet jeśli nie zdążyło się certyfikować i wpisać się na listę podmiotów, które są już tutaj powiedzmy w pełni zgodne i przestrzegają przepisów unijnych, to dzisiaj w oparciu o standardowe klauzule umowne te dane mogą być przekazywane. Natomiast jeśli ten podmiot zdobędzie odpowiednią certyfikację, zostanie wpisany na tą listę, no to wtedy już nie będzie potrzebna nawet ta standardowa klauzula umowna. Na dzień dzisiejszego podcastu, czyli na dzień 15 września, pod linkiem, który ma prowadzić do uczestników, tak naprawdę nadal nie mamy tutaj żadnego jeszcze podmiotu wymienionego, więc to będzie jeszcze chwilę pewnie trwało, zanim te podmioty zostaną tutaj wpisane. Natomiast dzisiaj, mówiąc, że ten program już działa, mamy na myśli to, że możemy spokojnie jakby uruchamiać ten certyfikat, czy te podmioty mogą po prostu próbować się certyfikować. Teraz próbowałem odświeżyć stronę i widzę, że tu się jeszcze jakiś błąd wkrada. Ciekawe. Kropka się pojawia, super. No dobrze, ale mamy rzeczywiście w tej chwili tylko okienko do przeszukiwania i szczerze mówiąc nic więcej się w tej materii nie pojawia. Tak, no tu można byłoby jeszcze to próbować przewijać, ale wydaje mi się, że nie mamy, chociaż jeśli wejdzie się pod literkę A, to się jakieś podmioty otwierają. Więc rzeczywiście jest tak, że może na pierwszym rzut oka, kiedy się klika link z komunikatu umieszczonego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to rzeczywiście strona jest przekierowywana na pusty wpis, ale potem można rzeczywiście przez poprawienie tego linku zweryfikować, czy ten podmiot, z którym chcemy współpracować, występuje w rejestrze. Nie będę tutaj dokonywał jakiejś promocji żadnych podmiotów, więc nie będę podawał przykładów, natomiast rzeczywiście chciałbym poprawić tą informację, którą przed chwilą powiedziałem i teraz udało mi się odtworzyć ponad 200 podmiotów na tej liście, a więc już podmioty, które pewnie wcześniej były certyfikowane w ramach Privacy Shield zostały tutaj uznane, chociaż przy każdym z tych podmiotów pojawia się słowo o tym, że to jest Data Privacy Framework, czyli już mamy wyraźnie wskazane, że to dotyczy tej naszej nowej regulacji. Chcę powiedzieć, że oczywiście zostało to zakomunikowane na posiedzeniu europejskich inspektorów ochrony danych osobowych, został wydany komunikat krótki, który właśnie o tym wspomina, więc mamy dzisiaj, w zasadzie tutaj komunikat ma datę od 10 lipca 2023 roku, więc mamy tak naprawdę od wakacji już możliwość wymiany danych osobowych ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie tych dwóch mechanizmów, o których przed chwileczką powiedziałem. Co warto jeszcze wspomnieć w ramach chociażby tego posiedzenia ERODU, to to, że dokonano przeglądu również podobnego mechanizmu, który wiąże Unię Europejską z Japonią. Tutaj oczywiście ten mechanizm przeszedł pewnego rodzaju modyfikacje. Prawo japońskie jakby wprowadziło instytucje, których wcześniej nie miało, a powinno mieć, żeby być zgodnym z RODO-em, znaczy żeby być zgodnym z RODO, czyli z GDPR-em. I tutaj wspomniane są w komentarzu w zasadzie sprawy związane chociażby z prawem do usuwania danych po upływie określonego czasu. Więc dlatego tu warto jest zwrócić uwagę na to, że ERoD jakby zostawił sobie jeszcze takie pole manewru, ponieważ zaznaczył, że ERoD uważa, że istniejące pewne obszary, które wymagają ścisłego monitorowania przez Komisję Europejską. Ja na to zwróciłem uwagę szczególną, dlatego że z przepisami prawa amerykańskiego, z przepisami Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, mieliśmy właśnie ten problem, że na początku roku został przeprowadzony przegląd regulacji i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, po czym w lipcu został wydany wyrok przez TSUE, który w zasadzie obalił cały mechanizm. Dlatego jeśli ERoD po swoim przeglądzie wskazuje jakieś obszary, które wymagają monitoringu, to oznacza, że również może się pojawić sytuacja taka, że jeśli sprawa trafi do sądu, do TSUE, to TSUE może nam tą umowę też zablokować, uznać za pewne mechanizmy, które są niezgodne z RODO, a więc zablokować wysyłanie danych do Japonii. Myślę, że z mojego doświadczenia przynajmniej powiem, to jest może subiektywne zdanie, ale myślę, że tych danych osobowych do Japonii nie wysyłamy aż tak dużo jak do Stanów Zjednoczonych, czyli nie mamy aż tak dużo podmiotów, których serwery stoją w Japonii, a nie w USA. Więc wydaje mi się, że tutaj jest też mniejsze ryzyko jakiejś nieprawidłowości. No i kolejna rzecz, jest na pewno też mniejsze ryzyko pewnego rodzaju skarg, bo chciałbym tutaj zaznaczyć, że cała afera, powiedzmy, wynikała z tego, że pan Schrem, który jest aktywistą austriackim, składał skargi na Facebooka i on w tych skargach dostał dwa kolejne wyroki, które były korzystne w stosunku do jego skarg, czyli jakby sąd zgadzał się z jego stanowiskiem i to spowodowało właśnie te konsekwencje zablokowania możliwości, czy utrudnienia w zasadzie możliwości wysyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. I w mojej ocenie, mimo że to z punktu widzenia biznesowego może dla niektórych powodowało duże trudności, to w mojej ocenie był to ruch prawidłowy. Ja mówię, tu chodzi mi o ruch aktywisty, który działał w interesie wszystkich naszych nas, wszystkich obywateli Unii Europejskiej, ponieważ gdyby on tego nie zrobił, to pewnie dalej byśmy wysyłali dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, nie mając odpowiedniej ochrony w ich przepisach prawnych. Więc na koniec dnia okazuje się, że pomimo, że ktoś może w pierwszej chwili stwierdził, że to nadmiernie utrudnia, czy też stwarza jakieś konkretne zagrożenia, pamiętajmy, że po tym wyroku cała organizacja stworzona przez austriackiego aktywistę złożyła ponad 100 pozwów w stosunku do różnych organizacji, do różnych podmiotów działających na rynku publicznym, czy też prywatnym, znaczy działających po prostu w przestrzeni publicznej, tak, czyli zbierające nasze dane, zaskarżając, że pomimo wyroku TSUE nadal wysyłają dane osoby do Stanów Zjednoczonych i zapadały znowuż kolejne wyroki skazujące, nakładające kary po prostu finansowe za naruszenie przepisów prawa. Także tu zamieszanie było dosyć spore i chcę powiedzieć, że z racji tego, że te stosunki gospodarcze są bardzo silne między tymi dwoma gospodarkami, nazwijmy to tak, mając na myśli całą Unię Europejską jako jedną gospodarkę, że rzeczywiście po pierwsze powinniśmy dbać o poprawność regulacji prawnych, ale po drugie rzeczywiście to bardzo utrudniało niektórym przedsiębiorcom, przynajmniej przez pierwsze parę miesięcy, korzystanie z tych narzędzi, które na przykład dostarczali im podwykonawcy zza oceanu. Tu myślę, że z Japonią nie mamy tego problemu właśnie, dlatego to jakby chciałbym pokazać, że tu mieliśmy dwie różne sytuacje, mamy dwie różne sytuacje, niemniej jednak myślę, że warto jest zwracać uwagę na to, co OER odpisze, jeśli w swoim komentarzu zwraca uwagę, że niektóre obszary wymagają monitoringu, może to oznaczać, że za chwilę ta regulacja będzie jeszcze dodatkowo modyfikowana, czy to regulacja prawna w przepisach Stanów Zjednoczonych, czy jakiekolwiek inne obostrzenia może będą wprowadzane. Także kończąc ten dzisiejszy odcinek podsumowujący, czy jakby uzupełniający zaległości z wakacji, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mamy ramy ochrony danych osobowych, umowę, która pozwala nam w sposób dosyć prosty przekazywać dane osobowe do podmiotów działających na terytorium Stanów Zjednoczonych i wysyłać je z Unii Europejskiej, jednocześnie dając gwarancje odpowiednie obywatelom na chociażby dochodzenie swoich praw właśnie u tego podmiotu zza oceanu. Co jest bardzo ciekawe, tutaj może też warto o tym na zakończenie powiedzieć, że skargi składa się do własnego podmiotu kontrolującego, czyli w przypadku Polski wystarczy taką skargę złożyć do urzędu, do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeszcze tak z ciekawości próbowałem tutaj wpisać sobie w przeglądarkę naszego globalnego dostawcy treści internetowych, głównie w ramach właśnie przeglądania, ale nie tylko. Chodziło mi o podmiot o nazwie Google, ale coś ta przeglądarka chyba nie do końca dobrze działa, bo nadal występują tylko podmioty na literę A. Zachęcam Państwa do sprawdzenia sobie tego linku. Jeszcze raz go podam. Dodam może w komentarzu też od razu www.dataprivacyframework.gov. Dobrze, dodaję do komentarza. Myślę, że będzie można sobie zweryfikować potem też już po odsłuchaniu podcastu samemu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Compliance przy kawie. Zapraszam już za tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień trochę o sztucznej inteligencji, ponieważ przed nami konferencja organizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w której również będę miał przyjemność wziąć udział. Więc zapraszam wszystkich również do mojego podcastu już za tydzień o stałej porze. Jeśli ktoś nie będzie mógł tego przesłuchać na żywo, to do odsłuchania potem już w formie offline. Dziękuję, do usłyszenia. Mówił Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie.